Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Koronawirus mocno namieszał w polskiej gospodarce. Wymuszone przez epidemię zmiany dotyczą także pracowniczych planów kapitałowych. I właśnie o PPK porozmawiamy dziś z doktorem Wojciechem Świdrem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Od początku roku pracownicy firm liczących co najmniej 50 osób mieli przystępować do pracowniczych planów kapitałowych. Na razie jednak nie przystępują. Co się zmieniło w ich sytuacji?
Przypomnijmy, że w zeszłym roku do PPK przystąpili pracownicy dużych firm, czyli takich, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. I od początku tego roku już średnie firmy rozpoczęły procedury wdrażania PPK, ale przez nadzwyczajną sytuację te procedury zostały przełożone i firmy średnie będą wchodziły do tego programu razem z firmami małymi, czyli te procedury się rozpoczną 1 lipca tego roku.
Ten termin został przesunięty o pół roku.
Tak jest, o pół roku i te procedury się rozpoczynają 1 lipca. Trzeba wybrać instytucję, która będzie zarządzała aktywami, podpisać umowy, czyli w praktyce pierwsze wpłaty do PPK powinny trafić na konta w listopadzie tego roku.
A co z najmniejszymi firmami? Czy tutaj też będzie przesunięcie terminu?
Te firmy najmniejsze, czyli te, które zatrudniają do 20 pracowników, tego co na razie wiemy, przystąpią normalnie tak jak miały, czyli te procedury się mają rozpocząć 1 stycznia 2021 roku.
W tych średnich firmach już niektórzy pracownicy zdążyli zrezygnować z przystąpienia do programu. Pracownik poinformował wcześniej firmę, że rezygnuje z udziału w PPK, czy może teraz na nowo złożyć deklarację przystąpienia?
Tak, z ustawy wynika, że jeżeli pracownik zrezygnuje z tego programu, to w każdej chwili może złożyć pismo, że chce do tego programu wrócić i wtedy od kolejnego miesiąca już ta wpłata do PPK jest transferowana.
A według pana, czy to się w ogóle opłaca? To taka porada dla naszych słuchaczy.
Jeśli ktoś chce oszczędzać na emeryturę, to się zdecydowanie opłaca, ponieważ w najgorszym wypadku wszystko to, co my wpłacimy, plus 30% wpłat od pracodawcy możemy wypłacić zawsze. Na zasadach takich, jakbyśmy to zainwestowali w normalny fundusz inwestycyjny. Czyli to możemy wypłacić zawsze, a resztę dopłat od pracodawcy plus dopłaty od państwa po prostu będziemy mogli wypłacić wtedy, gdy osiągniemy odpowiedni wiek i po prostu spełnimy te warunki zapisane w ustawie. Czyli możemy wypłacić potem 1/4 kapitału jednorazowo, gdy skończymy 60 lat i resztę przez 10 lat w 120 miesięcznych ratach co najmniej. Czyli po prostu to jest po to, żeby wspierać tą emeryturę z ZUS-u, która prawdopodobnie będzie dosyć niska.
Jakie koszty ponosi tutaj pracownik, jakie pracodawca, a jakie budżet państwa?
Pracownik przekazuje 2% swojego wynagrodzenia brutto, z tym, że można tą część pracownika dobrowolnie zwiększyć o kolejne 2%. Jeśli chodzi o pracodawcę, to pracodawca wpłaca 1,5% wynagrodzenia brutto. Może też to zwiększyć o dodatkowe 2,5%, czyli gdyby pracownik i pracodawca wpłacali maksymalną kwotę, to byśmy otrzymali łącznie 8% wynagrodzenia brutto, czyli całkiem już sporo. Dodatkowo jeszcze państwo dopłaca 250 zł opłaty powitalnej plus 240 zł dopłaty rocznej. Czyli w sumie trzy strony się na to składają, czyli widzimy, że nie tylko my oszczędzamy, ale również też pracodawca i państwo dokładają.
I tutaj pojawia się zagadka, jaka część spośród uprawnionych już przystąpiła do PPK? Chodzi o te największe firmy.
Z danych wynika, że to jest około 40% pracowników.
O właśnie, i tu pytanie, dlaczego? Dlaczego tak mało pracowników przystąpiło do tego systemu?
Wydaje mi się, że jest to związane z pewnym podkopaniem zaufania do instytucji państwa w kontekście funduszy emerytalnych. Chodzi mi o to, co się stało z OFE. Wiadomo, że w roku 2014 ta część obligacyjna została umorzona, bo obligacje to jest dług państwa. I wtedy państwo po prostu miało ten dług na zbyt wysokim poziomie i po prostu ten dług państwa został umorzony. Te obligacje były aktywami, które były zgromadzone na tych OFE. I ten dług został umorzony i zamieniony na zobowiązania ZUS-u w przyszłości. Czyli w sumie realne aktywa były zamienione na wirtualną obietnicę. No, co prawda ZUS-u, który jest instytucją, która no nie upadnie, no bo przecież i tak jest dotowana z budżetu. Także no jest to obietnica, która będzie spełniona, ale wiadomo, że co realna aktywa, to realna aktywa.
Czym PPK różni się od tych funduszy znanych wcześniej, czyli funduszy inwestycyjnych OFE?
PPK były właśnie w sferze medialnej porównywane do OFE, dlatego uważam, że ten poziom partycypacji na ten moment nie jest zbyt wysoki. Natomiast uważam, że w ustawie o PPK zostały już uwzględnione wszystkie wady OFE. Na przykład w przypadku OFE nie było wiadomo, nie wynikało to z ustawy, czy są to środki prywatne, czy publiczne. Jak rząd chciał umorzyć tą część obligacyjną, to musiał orzekać Trybunał Konstytucyjny i Trybunał orzekł, że są to środki publiczne. Mimo że, gdy były te reklamy, które propagowały przystąpienie do OFE, to tam była taka sugestia, że są to środki prywatne. Tak?
No czyli to było oszustwo, mówiąc krótko. Te reklamy OFE były oszustwem.
No, sugerowały, że jest to filar kapitałowy, czyli domyślnie prywatny w sumie, więc można było z tego wyciągnąć wniosek, że są to środki prywatne. A potem się okazało, że to nie są środki prywatne, tylko publiczne. I niestety to bardzo podważyło zaufanie do tego typu programów. I PPK w tym miejscu jest o tyle lepszy, że w ustawie już bezpośrednio jest zapis, że są to środki prywatne, czyli można je wypłacić w każdej chwili. Oczywiście, no, jeżeli wypłacimy je przed tym określonym wiekiem, to utracimy część dopłat i benefitów. Ale to, co my wpłaciliśmy, zawsze możemy wypłacić. Czyli są to środki prywatne i dziedziczone. Czyli po prostu, gdy ktoś niestety nie dożyje do odpowiedniego wieku, to i tak te środki będą dziedziczone przez jego spadkobierców.
Ta sytuacja już się nie powtórzy, to znaczy prywatne środki, rozumiemy to jako prywatne środki, ale czy nagle sądy nie uznają, że jednak te prywatne środki są publiczne?
Moim zdaniem nie, ponieważ w przypadku takich zapisów te środki w PPK mają taką samą formę prawną jak lokaty w bankach. I w skrajnych przypadkach zdarzały się sytuacje w historii, gdy lokaty w bankach były nacjonalizowane też, ale to są przypadki naprawdę bardzo skrajne. Także tutaj bym się nie obawiał.
A czy sytuacja na giełdzie nie przestraszy też potencjalnych uczestników PPK, nie zniechęci tych uprawnionych do oszczędzania?
Rzeczywiście, spadki na giełdzie były duże, ale jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze wrócę do tego, że OFE się różnią od PPK też tym, że w OFE były ogromne opłaty za zarządzanie. Po prostu instytucje finansowe nabijały sobie portfele na emerytach. Pobierały ogromne procenty za samo zarządzanie. Czyli portfel mógł zyskiwać, ale emeryt i tak nie zyskiwał zbyt dużo, ponieważ ja pobierała duży procent tych zysków.
Czyli OFE były opłacalne, ale nie dla tych, którzy oszczędzali, tylko dla tych, którzy zarządzali tymi funduszami.
Tak uważam, że to było w dużej mierze. I w ustawie o PPK zostało sztywno określone, że opłaty za zarządzanie plus opłata za dobre wyniki nie może wynosić więcej niż 0,6%. Czyli to jest naprawdę tani fundusz. Także to jest na plus. Natomiast jeśli chodzi o koniunkturę na giełdzie, to rzeczywiście im młodszy pracownik, tym więcej funduszy jest lokowanych w akcje. Czyli oczywiście te wyniki tego portfela zależą od koniunktury na rynku akcji. Z tym, że pamiętajmy, że giełda jest dosyć cykliczna, czyli jeżeli teraz są duże spadki, to wchodząc po tych cenach mamy dużo większe szanse na dużo lepszy wynik portfela w przyszłości. Także to jest plus, ale rzeczywiście dla osoby, która się tym nie zajmuje, te spadki na giełdach na początku mogą ją wystraszyć.
Czyli nie przerażamy się aktualną sytuacją na giełdzie, bo w oszczędzaniu liczy się trend wieloletni.
Tak, no tutaj może być wystraszony rząd, ponieważ teraz w ramach reformy OFE, która miała być w czerwcu, rząd miał pobrać 15% opłaty za przekształcenie dla od osób, które zdecydują się przenieść środki z OFE na konta IKZE. A przypomnijmy, że to jest opcja domyślna. I rząd miał pobrać 15% od wartości tych funduszy, a przez spadki na giełdzie ich wartość się gwałtownie skurczyła. Te wpływy do budżetu będą jeszcze niższe.
Na kryzysie tracą i oszczędzający, i państwo, i przedsiębiorstwa, ale patrzymy z optymizmem w przyszłość. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się ustabilizuje i wszyscy zyskamy. Gościem kluczowego tematu był dr Wojciech Świder z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.